Cieszę się, że mam taką możliwość, aby w pewien sposób kontynuować to, czym dzieliłem się w środę. Chciałbym dzisiaj też trochę nawiązać do księgi proroka Amosa. Jak wiecie, ta księga ma 9 rozdziałów, 146 wersetów. Jest mnóstwo treści. I trudno w krótkim czasie powiedzieć o wielu niezwykłych tutaj tematach i wartościach, które ta księga zawiera. A mnie w tej księdze też poruszył pewien wątek, zacząłem się nad nim zastanawiać i chciałbym też dzisiaj z wami się tym podzielić. Wiemy, że księga Amosa, to tak gwoli przypomnienia, albo dla tych, którzy nie słuchali tego, o czym w środę mówiliśmy, księga Amosa jest skoncentrowana na takim temacie dotyczącym prawa, sprawiedliwości i Bożej kary za grzech. To był czas, kiedy sukces i bogactwo, zamożność w Izraelu wzmogła pychę i zepsucie tego narodu. I sąd nad Izraelem, ale także nad państwami ościennymi był pewny i to ogłaszał zabrany od stada, jak samo sobie mówi prorok Amos. Jakim człowiekiem był Amos i co się działo w jego wnętrzu? I chciałbym dzisiaj trochę o tym powiedzieć. Dziś wielu ludzi mających w sobie troskę o dobro świata ubolewa nad tym, że Bóg milczy. Bóg milczy i nie reaguje na tę postępującą niesprawiedliwość. A Amos wydaje się być uderzony potężnym głosem Bożym. Nie słyszał łagodnego powiewu, w którym Pan się przechadzał. Ale to, co Amos usłyszał, przypominało ryk lwa. Jak czytamy w pierwszym rozdziale i drugim wersecie tej księgi, i rzekł, Pan zagrzmi z Syjonu i wydaje swój donośny głos z Jeruzalemu. Dlatego żałobą okrywają się niwy pasterzy i usycha szczyt Karmelu. I tam jeszcze nawiązanie do tego ryku lwa będzie miało miejsce, bo jak lew zaryczy, któż by się nie bał, a gdy Pan zawoła, któż by nie prorokował? Jahwe z Syjonu zagrzmi. Ryk lwa to ryk, który przeraża pasterza i całe stado. Co wywołało gniew Pana? Niewierność i brak litości. Wobec narodów ościennych to właśnie brak litości, brak współczucia był tym czynnikiem, który spowodował niezmienną postawę Bożą w tym, że swój gniew i swój sprawiedliwy sąd na te wszystkie narody miał okazać. A co do narodu wybranego, to właśnie ich brak wierności. Bezduszność człowieka wstrząsnęła milczeniem Pana zastępów. Albowiem On, w przeciwieństwie do ludzi, ma serce. Jest potężny mocą i jest potężny sercem. To prawda, o której czytamy w Księdze Joba w 36 rozdziale i 5 wersecie. Swego czasu bardzo głęboko wstrząsnął mną też ten werset, że Pan jest potężny. Potężny mocą i potężny sercem. I także w tej księdze i w tym przesłaniu Amosa tą Bożą potęgę w jego gniewie, w jego sprawiedliwości widzę, ale także widzę jego potęgę w jego sercu. Czy Amos przemawia jako nauczyciel etyki? Czy w miarę tego, jak przyszedł do Królestwa Północnego, do Samarii, i głosił to poselstwo, które otrzymał, czy to było w imię prawa moralnego, że ten pasterz z Tekoa zostawił swoje owce, swoje stada, swoje sykomory i przyszedł, aby ogłosić jakiś manifest w Samarii? Sprawiedliwość jest czymś więcej niż zasadą. Jest także Bożą troską o Jego lud. To, co łączy Boga i Jego naród, to nie tylko prawo i wzajemne zobowiązania, lecz również więź oparta na wzajemnej trosce, której fundamentem jest miłość. Tutaj w 3 rozdziale i 2 wersecie Bóg przez Amosa mówi takie słowa: tylko o was zatroszczyłem się spośród wszystkich pokoleń ziemi, dlatego was będę karał za wszystkie wasze winy. A w innym przekładzie jest to słowo oddane: tylko z wami złączyłem się spośród wszystkich narodów ziemi. Tylko z wami się połączyłem. Przesłanie Boga nie jest jakimś bezosobowym oskarżeniem, lecz głosem odkupiciela, który zostaje zraniony występkami i bezmyślnością tych, których odkupił. W 2 rozdziale pomiędzy 10 a 11 wersetem są zawarte te słowa: przecież to ja wyprowadziłem was z ziemi egipskiej i prowadziłem was przez pustynię 40 lat, abyście posiedli ziemię Amorejczyka. Nadto powoływałem spośród waszych synów proroków, a spośród waszych młodzieńców Nazyreńczyków. Czy nie tak było, synowie Izraela? Mówi Pan. To On, który wyprowadził z ziemi egipskiej, który odkupił z niewoli, woła do tych odkupionych. W 5 rozdziale i 4 wersecie, bo tak mówi Pan do domu Izraela: szukajcie mnie, a żyć będziecie. I w 6 wersecie, szukajcie Pana, a żyć będziecie. Wezwanie w księdze Amosa nie jest tylko przykładem egzekwowania przez Boga surowej, formalnej sprawiedliwości. Gdyby Bóg kierował się tylko tą właśnie sprawiedliwością, już dużo wcześniej mógłby wyrzec się przymierza i porzucić swój wybrany lud. Izrael wielokrotnie okazywał się niewierny, lecz Bóg wznosił się ponad grzech i wybaczał. On ciągle czeka, okazując miłosierdzie. I w 4 rozdziale od 6 wersetu tej księgi czytamy o tym, co Pan czynił. I tutaj pięciokrotnie Bóg mówi takie słowa: a jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. Pięciokrotnie Pan mówi o tym, że jednak nie nawrócili się, nie zawrócili do Niego. Oczekiwanie i tęsknota tego, który odkupił. Zatroszczył się w swojej miłości o ten lud, który wykupił i na który cały czas czeka. Wierzę, że Amos znał tą szczególnego rodzaju więź i relację, jaką Bóg ma ze swoim narodem, ze swoim ludem. I Amos nie kwestionuje Bożej sprawiedliwości, ale prosi też o miłosierdzie, dlatego że wie, kim jest Bóg, zna Jego miłosierdzie. W 7 rozdziale 2 i 3 werset mówi o tym, co też robi Amos. A gdy już dojadała zieleń ziemi, to mowa o szarańczy, o wizji szarańczy, którą Amos miał i przekazuje ją tam w Samarii. A gdy już dojadała zieleń ziemi, rzekłem: wszechmogący Panie, przebacz, jakże ostoi się Jakub, wszak jest taki maleńki. I żałował tego Pan. Nie stanie się, rzekł Pan. I 5, 6 werset. Rzekłem: wszechmogący Panie, zaniechaj tego. Jakże ostoi się Jakub, wszak jest tak maleńki. I żałował Pan tego. I to się nie stanie, rzekł wszechmogący Pan. Jego miłosierdzie, Jego łaska nie pomniejsza się przez Jego sprawiedliwość. Jest tak samo sprawiedliwy i tak samo miłosierny. Dlaczego Amos mówi, przekazuje to poselstwo i w ogóle zajmuje się tymi wszystkimi sprawami? Wiemy tam, że no, w tej księdze w szczególny sposób, bardzo taki obszerny, jest mowa o tej niesprawiedliwości społecznej. Niektórzy nawet nazywają Amosa prorokiem właśnie takim społecznym, który dba o tą równość społeczną. Przez to, co też przecież tego proroka przeraża, przecież to, co proroka przeraża, zdarza się codziennie na całym świecie. W 8 rozdziale, pomiędzy 4 a 6 wersetem, czytamy: słuchajcie tego wy, którzy depczecie ubogiego i tępicie biednych kraju, mówiąc, kiedyż minie nów, abyśmy mogli kupczyć zbożem i sabat, abyśmy mogli ziarno wystawić na sprzedaż, pomniejszyć efę, a powiększyć odważniki, przechylić oszukańczo wagę, nabywać nędzarzy za pieniądze, a ubogich za parę sandałów, i sprzedawać poślad zboża. W naszym pojęciu i w naszym świecie to przecież jest normalny, typowy przejaw przemian społecznych. Jakiś pojedynczy akt niesprawiedliwości, jakieś oszukiwanie w interesach czy wyzyskiwanie biednych, to dla nas przecież drobnostka. Przecież tak się dzieje. Ale dla proroka, dla Amosa, takie przejawy niesprawiedliwości to zbrodnia. On od początku mówi o zbrodniach przeciwko Bogu. Zdumiewająca irytacja proroka w obliczu niesprawiedliwości może nam się wydawać jako przejaw histerii. Czy nie myślimy, że Amos jest trochę przewrażliwiony, hiperbolizuje, przesadza i histeryzuje? Przecież my sami jesteśmy świadkami niesprawiedliwości, hipokryzji, fałszu, przemocy i rzadko kiedy popadamy w oburzenie. Ale w oczach Amosa nawet odrobina niesprawiedliwości przybiera kosmiczne rozmiary. W 8 rozdziale, 7 i 8 wersecie Amos tak zapisał takie słowa: przysiąg Pan na dumę Jakuba, nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków. Czyż nie ma z tego powodu zatrząść się ziemia i żałobą okryć się wszyscy jej mieszkańcy? Ona cała podniesie się jak Nil i opadnie jak rzeka egipska. Jakieś przejawy niesprawiedliwości rosną do rangi kosmicznych problemów, że aż się ziemia zatrzęsie. Cóż by musiało dziać się dzisiaj wobec przejawów niesprawiedliwości? Czy rozmiar tego oburzenia proroka jest adekwatny co do tych przewinień? Jak wyjaśnić taką niesłychaną wrażliwość proroka? Na tle zobojętnienia, nad którym płacze Amos, jeszcze wyraźniej widzimy głębokie uwrażliwienie na zło. W 6 rozdziale i 6 wersecie jest napisane: piją wino z czasz ofiarnych i namaszczają się najlepszymi olejkami, lecz nie boleją nad zgubą Józefa. Ludzie współcześni Amosowi w Królestwie Północnym Izraela koncentrują się na komforcie i wygodzie życia. I zupełnie ich nie wzrusza to, że nadchodzi zguba. Nawet w sprawach, można powiedzieć, piękna i tego, co wzbudza podziw, gdyby do Samarii przyszedł jakiś poeta, to z pewnością ułożyłby jakieś strofy, wierszy, poematów opiewających wspaniałą architekturę, przepiękne świątynie, cudowne monumenty, pomniki, które tam w Samarii były. Lecz kiedy przyszedł prorok Stekoa, przybył do Samarii i wykrzyknął: przysiąg wszechmogący Pan na swoje życie, mówi Pan Bóg zastępów. Brzydzę się pychą Jakuba, nienawidzę jego pałaców. Wydam na łup miasto i wszystko, co w nim jest. 6 rozdział i 8 werset. Nienawidzę jego pałaców, wydam na łup to miasto. Dlaczego Amos nie był wrażliwy na piękno? Może nie było tyle pięknych, zabytkowych, wzniosłych budowli jak w Gdańsku. I nie miał czasu się uwrażliwić na piękno. Bo takie piękno zbudowane zostało na niesprawiedliwości, odstępstwie od Boga. Amos nie tylko utożsamia się z Bożymi standardami i Bożą sprawiedliwością, ale także odczuwa podobnie jak Bóg. I kieruje się miłością. Prorok to ktoś, kto współodczuwa tak jak Bóg. Jest wyrazicielem tego, co Bóg myśli, tego, co Bóg czuje i tego, jak Bóg widzi rzeczywistość, w której są ludzie. Amos prorokuje, przekazuje słowo od Boga, przez które oni mogą poznać Boga. Amos jest tym, który w szczególny sposób przekazuje to, jakim jest Bóg. Dostrzegam w jego postawie właśnie tą wartość. Prorok to ktoś, kto zna Boga i przez to, co mówi, przez to, co przekazuje, jakie poselstwo ogłasza, przybliża to, jakim jest Bóg, kim jest Bóg. Wiecie, i to mnie zachęciło do tego, żeby przyjrzeć się kwestii proroctwa. Proroctwa, prorokowi. Przez słowo proroka Bóg objawia samego siebie. Pamiętacie, jak było z powołaniem na proroka Samuela? Pan objawiał się Samuelowi w Sylo. W jaki sposób? Przez słowo. W pierwszej księdze Samuela, w 3 rozdziale, i w wersecie 21, czytamy takie słowa: Pan zaś nadal ukazywał się w Sylo. Pan bowiem objawiał się w Sylo Samuelowi w swoim słowie. W swoim słowie, przez swoje słowo Bóg daje się poznawać prorokowi. A potem prorok przez to słowo daje możliwość poznania odbiorcom tego słowa, tej prawdy o tym, jaki jest Bóg. To mnie poruszyło w tej księdze, że to nie jest, wiecie, tylko takie bardzo surowe mówienie o tym, że Bóg jest święty, sprawiedliwy i wy wszyscy grzesznicy zaraz zginiecie. Ale w tym ogłaszaniu sprawiedliwości i sądu Bożego jest niezwykła troska, miłosierdzie, łaska i miłość Boga do swojego ludu. Bóg jest miłością, jak pisze apostoł Jan w swoim pierwszym liście. Albo jak często cytujemy ten werset podczas uroczystości ślubnych. Teraz kilka wartości liczbowych. W Nowym i Starym Testamencie kwestii związanych z prorokiem, z proroczym, z proroctwem, z prorokowaniem, z prorokiniami, z prorokującymi naliczyłem 638. I jak w Starym Testamencie, dużo większej ilości wersetów pojawia się prorok, to w Nowym Testamencie już dużo częściej prorokowanie. Już proroków jest mniej, ale czynność zwana prorokowaniem już dosyć często się pojawia. Pierwszy raz słowo prorok, czy o proroku, jest powiedziane już w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale. I to może będzie zadziwiające dla niektórych z nas. Wiecie, kto jest pierwszy nazwany tym określeniem prorok? Abraham. I to sam Bóg mówi o nim. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 20 rozdział i 7 werset. Sytuacja, kiedy Abraham razem ze swoją żoną Sarą, którą nazywał siostrą, znalazł się w Gerar i tam król tej ziemi Gerar, Abimelech, jak zobaczył Sarę, to wziął ją sobie za żonę. I miał w nocy sen, bo Bóg do niego przyszedł. Czytam od 4 wersetu może. Ponieważ Abimelech nie obcował z nią, rzekł: Panie, czy ludzi sprawiedliwych chcesz zabić? Wszak on sam powiedział mi, ona jest moją siostrą. Ona też mówiła, on jest moim bratem. Uczyniłem to w prostocie serca mojego i czystymi dłońmi. Wtedy rzekł mu Bóg we śnie: Również ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca swego, to też ja cię uchroniłem, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie i nie dopuściłem, abyś jej dotknął. Teraz więc zwróć żonę tego męża, bo jest prorokiem. Bóg Abrahamie mówi, że jest prorokiem. I Abraham przez to, że był prorokiem, miał mówić i wskazywać na tą prawdę, jaki jest Bóg. To przez Abrahama wielu miało poznać i doświadczyć tego, jakim jest Bóg. My Abrahama znamy jako ojca wiary, ale czy przez naszego ojca wiary my nie poznajemy Bożego serca, prawdy o Bogu? Ciekawe dla mnie też jest to, że jeszcze wcześniej i pierwszą osobą, o której Słowo Boże mówi, że prorokowała, i czytamy o tym w Nowym Testamencie, to Henoch. W liście Judy, w 14 wersecie tego listu, bo to tylko jeden rozdział, to chyba najbardziej apologetyczny list. Tutaj czytamy takie słowa. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, które się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. W 5 rozdziale pierwszej Mojżeszowej Księgi Rodzaju, pomiędzy 21 a 24 wersecie, czytamy o Henochu. I wiemy, że on był pierwszym, który został zabrany. Pamiętacie, ile miał lat? 365. Chodził, jak tu jest napisane, w wersecie 23. Henoch przeżył 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. I Juda, brat pański, mówi o nim, że on prorokował. W pokoleniu, w którym żył, ale prorokował, mówił o tym, że Bóg jest sprawiedliwy, że przychodzi sąd. I już potem 6 rozdział mówi o tym, jak Noe zaczął budować arkę. A w 7 czytamy o potopie. Widzimy tą zależność związaną z prorokowaniem i chodzeniem z Bogiem. On mógł opowiadać, mógł dawać świadectwo tego, jaki jest Bóg. Wierzę dlatego, że chodził z Bogiem. Żeby być prorokiem i prorokować o Bogu poprzez słowo, które on posyła, trzeba znać Boga. Trzeba z Nim chodzić. Trzeba Go doświadczać. Trzeba Go poznawać. Trzeba się z Nim spotykać. A wierzę, że Henoch nie tylko spotykał się z Bogiem, ale on nawet z Nim chodził. To wyjątkowa wartość. Wiele jest przykładów, jak powiedziałem, wiecie, 638 razy. Ale taką szczególną też postacią, która myślę, że jest nam dosyć dobrze znana, jest Mojżesz. Czy Mojżesz był prorokiem? Był prorokiem. Sam Bóg o nim mówi i chyba najbardziej znamy to z Piątej Księgi Mojżeszowej, bo potem też i ten cytat pojawia się w Nowym Testamencie. W Piątej Mojżeszowej w 18 rozdziale i w wersecie 15 czytamy takie słowa: proroka takiego jak ja wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie. Mojżesz mówi to na polecenie Pana, mówiąc o sobie, takiego proroka jak ja. Pan wzbudzi i Jego słuchać będziecie. I wiemy, że w trzecim rozdziale w Dziejach Apostolskich apostoł Piotr, kiedy głosił Ewangelię, cytuje te słowa w odniesieniu do kogo? Do Mojżesza? Do Pana Jezusa Chrystusa. I potem w siódmym rozdziale Dziejów Apostolskich Szczepan w swoim krótkim przemówieniu, krótkim kazaniu i ostatnim przed śmiercią także cytuje ten werset i też wierzę, że kontekst jego kazania jest związany z osobą Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego Mojżesz był prorokiem? Wiecie, jakbyśmy czytali też w wielu miejscach, a chciałbym tylko jeden fragment przywołać z czwartej księgi Mojżeszowej i z 12 rozdziału. Tutaj czytamy o tym, jak jego rodzeństwo, Aaron i Miriam, przeciwko Mojżeszowi wystąpili. I kwestia dotyczyła jego żony, Mojżesza żony, Kuszytki. Ale Pan to usłyszał, jak czytamy w drugim wersecie. I przeczytam od 6 wersetu 12 rozdziału 4 Księgi Mojżeszowej. I rzekł Pan, słuchajcie moich słów, jeżeli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie, lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wierny. Z ust do ust przemawiam do niego i jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmieliście się wypowiadać przeciwko słudze memu Mojżeszowi? Co Bóg mówi o swoim słudze, o Mojżeszu? Z ust do ust przemawiam do niego i jasno, nie w zagadkach. Prawdziwą postać ogląda on. Takim prorokiem, jakim był Mojżesz, to nikt inny nie był. I takiej relacji z Bogiem, takiego doświadczania, oglądania Boga i takiego znania Boga, jakim się mógł wykazać Mojżesz, to nikt inny się nie wykazał. I wierzę, że z tego płynęło też to, że on był prorokiem, bo mógł przez słowa, które Bóg mu dawał, wskazywać na to, jaki jest Bóg, przybliżać tego niewidzialnego, tego niedostępnego Boga człowiekowi, ludziom. W Dziejach Apostolskich czytamy także o tym, że proroctwo jest darem Ducha Świętego. To Duch Święty daje taki dar w postaci proroctwa. I czy on jest tylko dla nielicznych, wybranych i wykazujących się może jakimiś szczególnymi kwalifikacjami, umiejętnościami? Chciałbym jeszcze odnieść się do pragnienia Mojżesza. W czwartej księdze Mojżeszowej, tutaj w 11 rozdziale, czytamy o tym, jak 70 starszych zaczęło prorokować, co im się już nigdy później nie zdarzyło. I kiedy ta sytuacja miała miejsce, to zdarzył się pewien sprzeciw ze strony Jozuego, to 28 werset tego 11 rozdziału 4 Mojżeszowej. I w 29 na ten sprzeciw Jozuego, co mówi Mojżesz, czyż byłbyś zazdrosny o mnie, oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. Oby cały lud zamienił się w proroków Pana, oby Pan złożył na nich swojego ducha. Zobaczcie, jakie marzenia ma Mojżesz. On nie marzy o tym, żeby w końcu na tą emeryturę pójść i pojechać, nie wiem, do Ciechocinka albo do Rajgrodu i odpocząć. Już mnie tak umęczyli ci wszyscy Żydzi, że panie ludzie. Jego marzeniem jest to i wyraża to, oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan na każdego swojego ducha złożył. Czy to tylko pragnienie Mojżesza? Ja wierzę, że Mojżesz, będąc prorokiem, także prorokował. I w tym, co powiedział. I co, marzenie spełniło się, Mojżeszowe? No spełniło się, kochani. No bo my dzisiaj żyjemy w takim czasie, że wszyscy mogą być prorokami Pana. W tym znaczeniu, zaraz powiem w jakim, w tym aspekcie. Aby Pan złożył na wszystkich swojego ducha. W tym wymiarze to się spełniło. W drugim rozdziale w Dziejach Apostolskich myślę, że doskonale ten werset znamy. Przypomnijcie mi, w jakiej my konfesji, w jakiej denominacji my jesteśmy? O właśnie, tak? W Zielonoświątkowym Kościele jesteśmy. To myślę, że znamy ten dobrze drugi rozdział. I tutaj od 16 wersetu Piotr w Dzień Zielonych Świąt, kiedy ci, którzy tam byli zgromadzeni, właśnie doświadczyli tego, że Duch Święty stąpił. Pojawiły się języki jakby z ognia, szum wiatru i zaczęli mówić innymi językami. Ale Piotr też tutaj się odwołuje, cytując proroka Joela. Tak mówi, ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny, nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleje w owych dniach ducha mego i prorokować będą. I uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole w ziemi, krew i ogień, kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc krew, zanim przyjdzie dzień pański, wielki i wspaniały. I apostoł Piotr, cytując proroka Joela, wyjaśnia tym zadziwionym i pytającym, co tu się w ogóle stało? Co tu się w ogóle dzieje? Duch Święty został wylany. I młodzieńcy, i córki, i synowie wasi będą prorokować. I nawet słudzy i służebnice będą prorokować. W Starym Testamencie Duch Święty spoczywał na nielicznych, na szczególnie wybranych. I był to niezwykły przywilej, kiedy Bóg swojego ducha udzielał człowiekowi. I zwykle pomazańcy Boży mogli doświadczać tego, że Duch Święty na nich zstępował. Ale w Nowym Przymierzu, przez to, że Pan Jezus Chrystus złożył samego siebie w ofierze, umarł na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał i dał obietnicę swoim uczniom, aby oczekiwali tego dnia, kiedy będą przeobleczeni mocą z wysokości. I to się wydarzyło. I na wszystkich, którzy tam wtedy byli, Duch Święty został wylany. I potem, kiedy Piotr głosi, to powiedział, że warunkiem otrzymania w darze Ducha Świętego, czy daru Ducha Świętego, jest to, jak czytamy dalej w tym drugim rozdziale, aby człowiek się upamiętał. W 38 wersecie Piotr mówi, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I ci, którzy upamiętali się, ci, którzy uwierzyli, którzy przyjęli słowo poselstwa o Panu Jezusie Chrystusie, które Piotr wtedy głosił, zostali pozyskani dla Królestwa Bożego, około 3000 dusz. Zostali ochrzczeni i otrzymali w darze Ducha Świętego. Wszyscy, którzy są dziećmi Bożymi, przez przyjęcie Pana Jezusa Chrystusa, którzy się upamiętali, którzy uwierzyli, którzy wyznali swoją wiarę także i w tym wymiarze, że dali się ochrzcić, mogą być odbiorcami Ducha Świętego. I wierzę, że w tym wymiarze można być osobą, która mając Ducha Świętego może prorokować. Ale chciałbym na ten aspekt zwrócić uwagę, który dostrzegłem właśnie w księdze Amosa. Mianowicie to, że ten, który ma Ducha Świętego, musi znać swojego Pana. To jest cecha Nowego Przymierza. W liście do Hebrajczyków w 8 rozdziale autor tego listu pisze o tej prawdzie i porównując to, co było w Starym Przymierzu i to, co się wydarzyło w Nowym, tutaj w 8 rozdziale od 8 cytuję też i proroka Jeremiasza i w 11 wersecie, kiedy mówi o tym, że zawrę nowe przymierze, tak mówi Bóg w księdze Jeremiasza, w 11 wersecie tego 8 rozdziału mówi: i nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc: poznaj Pana. Bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego aż do największego z nich. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. To w kontekście przymierza. Ale też zobaczmy to, że cechą nowego przymierza jest to, że wszyscy będą znać Pana. A w jaki sposób mogą też poznać Pana i być wprowadzeni w tą prawdę? No wierzę, że Duch Święty jest tym, który najpierw przekonuje człowieka o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, jak mówił Pan Jezus w Ewangelii Jana, a potem wprowadza go właśnie w tą prawdę. I także to, że można znać Pana, jest związane, 12 werset, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Wiecie, to osobiste spotkanie z Panem Jezusem, które owocuje tym, że moje grzechy są przebaczone, że mogłem przyjąć przebaczenie, bo Jezus zamiast mnie oddał życie. On zapłacił cenę za wszystkie moje przewinienia. I ja przez wiarę mogłem tą prawdę przyjąć i mogłem doświadczyć uwolnienia. Moje grzechy są przebaczone. Mogę znać mojego Pana w Jego miłości, w Jego litości, w Jego działającym wobec mnie miłosierdziu. Mogę Go znać. To z poznania Pana, to z relacji z Nim może płynąć ta prawda, która związana jest z prorokowaniem. I mając Ducha Świętego, ja też mogę wiedzieć, jaki jest zamysł Ducha. Wiecie, jaki jest zamysł Ducha? Apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze o tej prawdzie w 8 rozdziale i 6 wersecie. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł Ducha to życie i pokój. Jeżeli w moim życiu jest Duch Święty, to wiem, jaki jest Jego zamysł wobec mnie. Ale także wiem, mając Ducha Świętego, jaki jest zamysł Ducha wobec Ciebie, wobec każdego człowieka. I mogę o tym zamyśle komuś powiedzieć, prorokując tą prawdę o tym, jaki jest Bóg. Bo Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika. I Jego zamysłem jest to, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. On tego chce. Czytamy o tym w Jego słowie, w liście do Tymoteusza. Jak czytamy dalej, pragnienie apostoła Pawła, widzę, że było bardzo zbieżne z pragnieniem Mojżesza. Ale Mojżesz nie tylko jako Mojżesz, człowiek, prorokował, wyrażał swoje pragnienie, ale wierzę, że także wskazywał na tą prawdę, że to się stanie możliwe przez Pana Jezusa Chrystusa, którego On także był pewną zapowiedzią i takim typem, pratypem. W 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, to ten werset, który jest w programie tygodnia, czytamy o tym, jakie marzenia, jakie pragnienie miał apostoł Paweł. I apostoł Paweł pisze do kościoła w Koryncie te słowa: dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Najbardziej o to zabiegać. Najbardziej tego, tam w przykładzie słowa Nowego Życia jest o tym mowa, żeby zapragnąć. Zapragnąć darów duchowych, a najbardziej pragnąć tego, aby prorokować. I dalej czytałem, bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga, nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. Chciałbym jeszcze jeden fragment z Księgi Ostatniej Nowego Testamentu i Księgi Ostatniej Biblii, Objawienie świętego Jana. W 19 rozdziale i 10 wersecie jest napisane, jak Jan przed aniołem, którego zobaczył, upadł do nóg, by mu oddać pokłon, a on rzecze do mnie: nie czyń tego, jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon, a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Ci, którzy mają świadectwo Jezusa, mogą także w duchu proroczym o tym Jezusie mówić i mogą na Niego wskazywać. I ja wierzę, że to pragnienie apostoła Pawła jest związane z tym, żeby zabiegać o szczególny dar. Apostoł Paweł pisał o darach dla Kościoła, które mają służyć budowaniu Kościoła. Wiecie, ja wierzę, że nie będziemy, nikt z nas nie będzie takim prorokiem, jakim był Amos. Nikt z nas nie będzie takim prorokiem, jakim był Mojżesz. Ale w tym aspekcie bycia prorokiem, to znaczy znać swojego Boga, to znaczy wskazywać innym na to, jaki jest Bóg. Mówić o tym, jaki jest Bóg. Bo mamy Jego Słowo, ale też im lepiej Go znamy, im jesteśmy bliżej Niego, to przez nasze życie, poprzez to, jak odczuwamy, współodczuwamy z Bogiem, jak wygląda nasze życie, jak my zachowujemy się. Wierzę, że możemy w tym wymiarze być tymi, którzy prorokują o Bogu innym ludziom. Ten duch proroctwa jest związany z Panem Jezusem, ze świadectwem Jego, z Jego osobą i z Jego dziełem. Wiecie, ja wierzę, jak pisał apostoł Paweł w 2 do Koryntian, wszystkie obietnice Boże, wszystkie proroctwa swoje tak znalazły w Jezusie Chrystusie. Wierzę, że wszelkie Boże obietnice, które Bóg zawarł w swoim Słowie, one się koncentrują i kumulują w Jezusie Chrystusie. Wszystko, co najcenniejsze, wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios jest w Jezusie Chrystusie. Nie ma czegoś większego, nie ma czegoś bardziej błogosławionego, nie ma czegoś bardziej wzniosłego dla człowieka, jak tylko to, żeby był w Jezusie Chrystusie. I wierzę, że my, mając świadectwo tego, że znamy Jezusa, to możemy w tym wymiarze prorokować innym o Jezusie i zawsze wskazywać na Niego. Poprzez moje życie, poprzez moje słowa, ja mogę przynieść Mu chwałę, ale mogę przyczyniać się do tego w tym duchu proroczym, żeby wskazywać innym na to, jakim On jest, kim On jest, czego dokonał. Chciałbym, żebyśmy zwracali nasz wzrok na Pana Jezusa. Chciałbym, żebyśmy w tym wymiarze poznawania Go i doświadczenia każdego dnia mogli także trochę tym proroczym życiem żyć. Odbierać Jego Słowo i to Słowo zwiastować, komunikować, przekazywać innym ludziom, aby inni mogli Go poznać, aby inni mogli zobaczyć, jakim On jest. I wierzę, że w tym wymiarze jesteśmy wszyscy napełnieni, czy mamy Ducha Świętego i możemy mówić o tym, że znamy Pana. Chciałbym, żeby mój wzrok był kierowany każdego dnia na Pana Jezusa, ale także, żeby moje życie przyczyniało się do tego, żeby wzrok ludzi, których spotykam, był skierowany na Pana Jezusa Chrystusa. Amos nie tylko mówił o sprawiedliwym sądzie Bożym, ale on pokazywał serce Boże. On podobnie odczuwał, dlatego że go znał. I my jedynie dzisiaj możemy powiedzieć, że znamy Boga, bo tylko w Jezusie Chrystusie Bóg pokazał, jakim jest. Kto widział mnie, jak powiedział Pan Jezus, widział Ojca. Więc patrzmy na Niego, więc szukajmy Go, więc spędzajmy z Nim czas, poznawajmy Go i niech nasze życie ma taki wymiar, żeby innym wskazywać na Niego. Ja to widzę w Słowie Bożym, w tej księdze Amosa, która może się wydawać taka bardzo, wiecie, surowa i bardzo wzywająca do opamiętania, do sprawiedliwego życia. Ale serce Boga także w tej księdze jest w szczególny sposób pokazane. Tego życzę sobie i wam. Amen. Powstańmy do modlitwy.